Witamy Was bardzo serdecznie w 156. odcinku podcastu, specjalnym i wyjątkowym, a dlaczego to dowiecie się za chwilę. A zanim to przedstawię nasze szlachetne grono ekspertów w składzie Dawid Maron.
Witam serdecznie.
Piotr Modzelewski.
Witajcie, drodzy państwo.
I powracający po kilku odcinkach przerwy nasz master chef Szymon Zalichta.
Witajcie serdecznie.
Więc nareszcie jesteśmy w pełnym składzie. No i o tym, dlaczego jest to specjalny odcinek. Otóż tak się złożyło w tym roku, że jakoś nie mieliśmy głowy, żeby nagrać takiego typowego podsumowania przed E3, no, takiej zapowiedzi, czego oczekujemy, ponieważ te konferencje są już w poniedziałkowy wieczór, a to jest ten moment, kiedy zazwyczaj podcast ma swoją premierę. Więc wyjątkowo postanowiliśmy, mam nadzieję, jeśli tego słuchacie, to znaczy, że nasz pomysł wypalił, żeby podcast pojawił się w nocy z niedzieli na poniedziałek i żeby był krótki, taki powiedzmy 30-35 minut, zobaczymy, ile nam to wyjdzie. I tak tylko w dużym skrócie przedstawimy informacje, plotki i zapowiemy nasz specjalny stream, który coroczny już stał się taką naszą małą tradycją.
No tak, tradycja, która ma cały jeden rok.
Nie, dlatego że przecież dwa lata. Nie oglądałeś w 2013 roku.
Nie oglądałem.
No to widzisz? Siadaj.
No to pała, słuchaj. Tak. To o tym też za chwilę, dlatego dzisiaj będzie krótko, ale jutro będziecie z nami mogli spędzić wiele, wiele godzin, więc myślę, że naszej gadki wam nie zabraknie, więc tutaj...
No jeszcze wam zbrzydnie.
Tak, jeszcze norma w tym tygodniu i tak będzie mocno podkręcona i idziemy tam w kilkugodzinne klimaty.
No nie będziemy sami ze sobą walczyć, bo to kompletnie nie ma sensu. Tak? I byśmy ze sobą nie wygrali przecież.
No tak, poza tym nie będziemy tutaj, wiesz, nie mamy własnej konferencji na E3 niestety, więc póki jeszcze. Co jeszcze się nie dorobiliśmy.
No tak.
Dokładnie, więc tylko jeszcze tak dla przypomnienia, jeśli chodzi o E3 i o naszą konferencję. Będziemy to robić w taki sposób, że na serwisie Gaming Live TV będziemy prezentować zarówno livestream z tych wszystkich konferencji oraz nasz komentarz. No i tak jak robiliśmy w zeszłych latach, że dynamicznie dostosowujemy balans jakby naszej gadki do tego, co będzie leciało ze streamu. No i w momencie tych najważniejszych zapowiedzi to postaramy się być trochę ciszej, a w momencie, kiedy będzie taki PR-owo-marketingowy bullshit, który nic nie wnosi, czyli jakieś 90% większości konferencji, no to będziemy sobie jak zwykle stroić żarty, komentować, ewentualnie niecierpliwić się i hejtować, ale mam nadzieję, że tego za dużo nie będzie.
Albo odpowiadać na nasze komentarze i pytania, jakby coś.
Hejtować to tylko na konfesony, także spokojnie.
Będziemy mieli też własnego hashtaga. Na razie tutaj roboczo, żeśmy go nazwali, że to będzie E3 PTV, ale jeszcze zobaczymy, jak to oficjalnie nam wyjdzie, więc to wszystko będzie we wpisach, więc wasze wszelkie komentarze z Twittera, Facebooka też postaramy się w tym czasie monitorować, więc jeśli będziecie chcieli do nas pisać, to nie ma problemu, zachęcamy i zapraszamy. Teraz jeśli chodzi o datę, to konferencja Microsoftu startuje o 18.30.
Ale wiesz co, może wcześniej jeszcze powiedzmy może o tym, że Bethesda jednak będzie troszeczkę wcześniej, aczkolwiek my się już do tego ręki nie przyłożymy do tej konferencji.
Tak, no chcemy się wyspać porządnie, żeby mieć siłę na ten najważniejszy dzień, gdzie największe jest zagęszczenie tych konferencji. Ale fakt jest taki, że jeśli bardzo chcecie zobaczyć zapowiedź Dishonored 2, która na 100% będzie, ponieważ już wyciekła, w rozpisce zdaje się na Twitchu Bethesdy.
Tak, to zaraz po odsłuchaniu tego odcinka możecie już od razu odpalać stream.
Dokładnie tak. I on będzie o 4 rano. Ewentualnie jeśli bardzo chcecie obejrzeć jeszcze taki pre-show, no to on będzie pół godziny wcześniej, o 3.30 już dostępny. I jeśli słuchacie tego w jakimś innym terminie, no to mówimy w nocy z niedzieli na poniedziałek z 14 na 15 czerwca. I teraz tak, 15 czerwca, poniedziałek, godzina 18.30. Startuje z konferencją Microsoft i wtedy my również startujemy z naszym streamem. Może nam się uda 5 minut szybciej, ale to tak jeszcze wiecie. Generalnie ten moment, kiedy startuje konferencja, to już na 100% powinniśmy być gotowi. Wszelkie linki będą na naszym Facebooku oraz na blogu na padtv.pl. Później mamy 22 Electronic Arts, o godzinie 12 jest Ubisoft i o 3 w nocy, to już będzie z poniedziałku na wtorek, to jest Sony.
Przepraszam, ja mam takie pytanie, przepraszam, że na antenie, czysto techniczne. Czy my będziemy komentować również EA i Ubi w tak zwanym międzyczasie przed Sony?
Tak.
Będziemy, dobra, okej.
Okay. To się nie zmienia.
Okay. Także to się nie zmienia, podobnie jak w zeszłych latach. No na EA z tego, co pamiętam, było najwięcej hejtu, bo Ubisoft zazwyczaj ma te konferencje ciekawsze i zawsze coś tam zupełnie nowego zapowiada, więc miejmy nadzieję, że uda im się utrzymać ten trend.
Ja od razu zapowiadam, że jeżeli komuś będzie przeszkadzało echo na konferencji EA, to nie mam na nie wpływu, ono się będzie brało po prostu z faktu, że będę w łazience, żeby spuszczać wodę w toalecie w regularnych odstępach czasu.
Okay. Chyba, że pokażą trailer albo zwiastun, znaczy trailer albo gameplay z Mass Effecta 4, to wtedy możecie słyszeć sapanie, ewentualnie ślinotok u Piotrka. Także to
wiesz co, nie jestem pewien po tym, co ostatnio powyciekało, także raczej sceptycznie.
O proszę, no to Need for Speed sceptycznie mówisz, Mass Effect sceptycznie, Mirror's Edge sceptycznie.
No, no wiesz, no i jej nas do tego przyzwyczaiło, że...
No dziwisz się po zeszłym roku, po tym nieoteksturowanym cyrku?
Nie, no nie dziwię się.
No właśnie.
We wtorek 16 czerwca będzie jeszcze Nintendo o 18 i Square Enix o 19. Ale no nikogo. Cóż, tych konferencji raczej nikogo. Nie będziemy streamować. Chociaż ja czekam na jakiś gameplay z Deus Exa na konferencji Square, ale tutaj to już eventu nie będzie, więc być może coś tam wrzucimy na mediach społecznościowych, ale to raczej będziemy sobie na naszej grupie komentować na żywo, a oficjalnego streamu już z tego nie przeprowadzimy. No i jeśli jesteście zatwardziałymi PC-towcami, to prawdopodobnie ostrzycie sobie zęby na środę 17 czerwca, na drugą w nocy, przy czym mowa jest o tej nocy z wtorku na środę, czyli z 16 na 17, druga w nocy PC Gaming Show.
Znaczy to taka będzie bardziej chyba noc reklamożerców, bo ja podejrzewam, że to będzie festiwal reklam, w ogóle nowych kart.
Windowsa 10.
Tak.
I
no różne karta AMD.
Też, ale karta AMD, w ogóle jakiś może chipsetów i innych takich tego typu rzeczy.
Dokładnie, teraz możecie kupić Titana X w SLI za $7,000, także zachęcamy.
No na konferencji sponsorowanej przez AMD to raczej nie.
Aha, dobrze. No to może wymyślą coś innego, jakąś odpowiedź na Titan X-a. Czekam z niecierpliwością. No,
ale będą reklamowane pady.
Ale będą reklamowane pady od Xboxa One do PC-ta, więc jest na co czekać.
No tak. Mhm.
No ale teraz oczywiście wiem, że wszyscy piszą komentarze, ale zobaczymy gry w 4K i 60 klatkach, a wasze konsole tego nie mogą, hehe. No ale cóż.
No tak, ale w większości tych komentujących komputery też nie mogą tego, hehe.
No, w sumie no, trudno się nie zgodzić, no.
Znaczy, no, kiedyś, no, te badania na Steamie pokazują, że ludzi z tą najwyższą konfiguracją to jest jakieś zazwyczaj 10%. No,
badania tak... na Steamie to chyba ostatnio pokazały, że najpopularniejsze chipsety graficzne to są układy Intel HD, więc...
No, czy wiesz, to chodziło akurat o to, że one są zliczane w momencie, bo dużo płyt
defaultowo
głównych...
Defaultowo jest wysyłane są, bo
płyty
to jest
główne
wiesz,
są wyposażone w te Intel HD, tak, więc tak, i on, one zliczają się, wiesz, po prostu jakby nie do 100%, bo to nie jest tak, że ktoś ma Intel HD, to sprawdza Steam, że jest ten Intel i już pomija tą główną kartę, tylko liczy po prostu obie i robi do takiej statystyki zbiorczej.
No tak, ale generalnie jest tak, że w statystykach 10% używa, a wiecie, a w internetach 90% krzyczy, że PC Master Race. No tak to niestety wygląda.
To jest ciekawe, bo jeszcze nie przeszliśmy do meritum, a już mamy 10 minut prawie nagrania za sobą, więc tak przechodząc konkretnie, słuchajcie, postanowiliśmy, że w trakcie wakacji zmienimy naszą regularność wydawania odcinków, tą naszą żelazną, mimo wszystko z tygodnia na 2 tygodnie, a to dlatego, że tak spodziewamy się, że w tym roku ten sezon ogórkowy będzie taki wybitnie mocny i tych newsów nie będzie się na tyle dużo pojawiać i nie chcielibyśmy nagrywać z samego faktu nagrywania.
To znaczy ja jedną rzecz tylko wtrącę, poza bardzo krótkim okresem tygodnia Gamescomowego, bo ja na pewno będę zarzucał wszelkie nasze tam Twittery i Facebooki wszelakimi materiałami. No może Robert też tam powkleja coś na stronę.
Oczywiście, tak.
Z samego Gamescomu. Także to będzie tłusty tydzień na pewno, bo ja zapewniam, że tam uzbroję się w mocny sprzęt i te newsy będą do was docierały. A no poza tym to może rzeczywiście no być słabo w przeciągu
tygodnia. Znaczy mówimy o tej okresie, żeby było jasne, dopiero od lipca, więc do końca czerwca nagrywamy standardowym trybem. I jest to też związane z tym, że Piotrka prawdopodobnie przez większą część lipca w ogóle nie będzie. I my też być może będziemy na jakichś tam wyjazdach, więc no po prostu tak w tym roku nasze życie się układa, że nie będziemy w stanie podtrzymać tego standardowego trybu, więc mam nadzieję, że to zrozumiecie i że te odcinki co 2 tygodnie będą was satysfakcjonowały. Być może czasami uda nam się w ramach, gdyby coś się wydarzyło ekstra takiego super ważnego, przełamać ten trend i na przykład zrobić odcinek szybciej, no ale w tej chwili jakby nic nie obiecujemy, to wszystko wyjdzie w trakcie. I ostatnia rzecz to jest taka, to akurat też związana z wakacjami, ponieważ niedawno teasowaliśmy nasz nowy program cotygodniowy o grach, który ma być takim duchowym spadkobiercą gościa niedzielnego. Chcieliśmy bardzo zrobić odcinek już teraz, ale znowuż z powodu tego, że sporo się dzieje, no szczególnie jeśli chodzi o mnie i o Piotrka, znaczy ja mam niedługo obronę pracy magisterskiej i myślałem, że się nie będę musiał uczyć, a się uczę. Piotrek ma teraz sesję i udało nam by się w czerwcu wypuścić jeden, maksymalnie dwa odcinki i znowu przez wyjazd Piotka też musielibyśmy to zarzucić na przykład na cały lipiec. Być może tych newsów wakacje też nie byłoby zbyt dużo, więc stwierdziliśmy, że we wrześniu sobie ruszymy już pełną parą i po prostu tą premierę nieco przesuniemy. Na szczęście nie na 2016 rok, jakby to pewnie z wieloma grami było, więc mam nadzieję, że wyczekacie przez te wakacje i jakby umilimy wam to, że będzie się kończyło lato i ten okres takiej największej swobody i odpoczynku, to właśnie ten powrót do rzeczywistości złagodzimy wam ciekawym, dopracowanym, cotygodniowym programem o grach. To chyba tyle, chyba że ktoś jeszcze chciał coś dodać.
Nie, chyba nie. Możemy spokojnie lecieć.
Mm-hmm. Już nie ma lecimy, czego chyba dodawać.
To newsy, lecimy. I teraz uwaga, Szymon, powiedz mi, dlaczego Microsoft się zdecydował, że na E3 nie będzie Crackdowna, Quantum Break i Scalebound, czyli trzech gier, które potencjalnie dosyć duże grono zainteresowanych gromadziły, no może mniej Crackdown, szczególnie Quantum Break, bo w zeszłym roku z Quantum Breakiem było dokładnie tak samo, że został pokazany bardziej na Gamescomie niż na E3, no ale minął ten rok i wydawałoby się, że tym razem na E3 odpalą jakąś bombę, a tu się okazuje, że inne gry będą na tapecie.
Powody są dwa i ja się naprawdę bardzo cieszę mimo wszystko taką decyzją. Do czego się cieszę? Dlatego, że skoro tak tłuste tytuły, w ogóle tak wyczekiwane, szczególnie, że tutaj mamy do czynienia z dwoma nowymi markami, mowa o Quantum Break i Scalebound, od Platinum Games, do studia, które uwielbiam, więc na pewno to będzie niezły kozak.
Ze studia, którego nie trawię.
A, ja uwielbiam po prostu. I powiem wam, że to jest dobra informacja o tyle, że skoro takie trzy duże tytuły, bo są to duże tytuły, tak? Myślę, że to są takie tytuły, które można spokojnie nazwać AAA. Jeżeli one wypadają z E3, to znaczy, że to portfolio tych tytułów na E3 musi być naprawdę tłuste i grube. Drugi powód, dla którego się cieszę, to taki, że no, na pewno Microsoft wykorzysta tak duże tytuły, z którymi się nie wystrzela na E3, tutaj na naszym polu bardziej bliższym nam, tak? Czyli w Europie. I to jest fajne, że chcą również w Europie zaznaczyć, Microsoft chce zaznaczyć swoje miejsce bardzo mocno i wykorzystuje do tego tak grube tytuły, jakimi właśnie jest Crackdown, Quantum Break i Scalebound. Także jak dla mnie super. I szczególnie, że jadę na targi, więc na pewno wszystkie ogram i postaram się zresztą dla naszych słuchaczy je jakoś tam zrecenzować, przynajmniej z tych fragmentów, które będą do grania, a wierzę, że będą wszystkie do ogrania już w tym momencie.
No ja myślę z kolei, że szkoda szczególnie Quantum Breaka, bo liczyłem, że taki kolejny solidny gameplay nas nakręci na tę produkcję. No i zastanawiam się rzeczywiście, co takiego Microsoft ma w zanadrzu, bo jeśli to jest czas, żeby przedstawić remaster Gearsów, no to tak trochę mimo wszystko to nie będzie to. Myślę, że no, ale wiesz, Microsoft będzie miał, no musi czymś ciekawym zarzucić, no bo z jednej strony się wydaje, że ten line-up będzie mega, ale na razie takim kandydatem, żeby rzeczywiście całą uwagę przykuć, to jest nowy gameplay Tomb Raidera.
Znaczy ja ci powiem to... tak, jeśli mielibyśmy zrobić tutaj malutką wyliczankę, no to Tomb Raider to jest raz, Forza 6 to jest dwa.
Ale wiesz, Forza 6 ma ten problem, że przedstawić taką grę na targach jest piekielnie trudno. Bo ja pamiętam zapowiedzi poprzedniej Forzy. No, pamiętam Gran Turismo, to miało jeden taki wybitny trailer, jak piątka wyszła w tej wersji 2.0, no to wtedy można było się samym trailerem zajarać, ale gry samochodowe generalnie mają cienkie zwiastuny, albo mają gameplay taki, że patrzysz, wiesz, gościa, który idzie po torze i patrzysz, aha, no wygląda jak Forza 5, tylko tam więcej samochodów, jakiś nowy tor jest i super.
Znaczy wiesz co, ja się muszę z tym zgodzić, bo pamiętam z zeszłorocznego E3 Forza Horizon 2, w ogóle trailer, który tak naprawdę... No fajnie, no, mając w pamięci tą pierwszą część, zajarałem się strasznie, że wychodzi kontynuacja, bo no, jedynka była naprawdę bardzo udanym tytułem.
Najlepszą samochodówką na poprzedniej generacji.
Dokładnie. Można powiedzieć, że może nie najlepszą, ale na pewno jedną z najlepszych. Na pewno w tej czołówce, w pierwszej trójce powiedzmy.
Top 3 bym jej umieścił. Tak,
dokładnie. Ale powiem ci, że rzeczywiście ten trailer dwójeczki był o tyle fajny, że rzeczywiście, że to była ta wyczekiwana ta kontynuacja i wszyscy tego wyczekiwali i nareszcie to dostali, ale sam trailer nie był jakiś powalający, to prawda. To rzeczywiście nie zrobił na mnie jakiegoś tak ogromnego wrażenia, żebym tam załapał opat szczęki. no co można w takich trailerach gier samochodowych pokazać?
O to chodzi,
tak?
Że Quantum Break to jest idealna gra, która jest taka świetnie do targowo do pokazania, co pokazał zeszłoroczny Gamescom, gdzie ten gameplay był super.
No tak, tak.
Pamiętam, ale wiesz co, ja tylko... Zajarliśmy się.
Pozwól, że ja tylko tam szybko dokończę wyliczankę. Dlaczego ja się jaram akurat i dlaczego ta konferencja uważam, że będzie dobra? Będzie na pewno o wiele więcej niż teraz wyliczę, ale na pewno zobaczymy Tomb Raidera, gameplay, Forza 6 gameplay pewnie też, Halo 5 wyczekiwania oczywiście też powinien być gameplay w końcu z singla, bo betę, jak wiadomo, już ograliśmy w multiplayerze, która jest naprawdę świetna, zapewne jest genialna. Każdy, kto grał, na pewno sobie zdaje sprawę. No i single pewnie tutaj będzie wyżyłowany jeszcze bardziej, bo wiadomo, multi jednak jest przeważnie w grach zubożone względem singlowej opowieści, którą można tam bardziej podkręcić wizualnie. Do tego dochodzi Inside, do tego dochodzi Below, czyli takie troszeczkę mniejsze tytuły, ale też naprawdę zapowiadające się całkiem grubo. No i Microsoft teasował, znaczy tutaj tam Spencer sam, że pojawi się na pewno całkowicie nowe IP. Do tego jeszcze na dokładkę remaster Gearsów, no i już studio, które teraz dawny Black Task, a teraz Coalition przemianowali się, notizuje nam tutaj mocno, że Gearsy, nowe Gearsy, nowa odsłona, czyli powiedzmy ta pełnoprawna czwórka, nie liczę tutaj tej pobocznej wersji, która wyszła jeszcze na koniec żywota 360, która była troszeczkę nieporozumieniem, ale pełnoprawna czwórka też powinna się pojawić. I co najważniejsze, nie licząc tutaj Gearsów, wszystkie te tytuły z tej wyliczanki, które do tej pory powiedziałem, mają podobno pojawić się w 2015 roku. Jeżeli tak będzie, to powiem wam, że naprawdę jest się czym jarać.
Nie wierzę w to, nie wierzę. Tym bardziej, że Quantum Break został przesunięty, wiesz, a teraz nagle Gearsy w tym roku. Jeśli już, to pokażą remaster Gearsów.
Ale
powiedzą,
nie, ja
w
powiedziałem,
roku.
Oprócz Gearsów, które wymieniłem, oprócz nowych Gearsów, bo ja też w to nie wierzę, to Tomb Raider, Forza, Below, Halo. Inside i Halo powinny się bez problemu pojawić do końca roku.
No jeśli tak, to faktycznie będzie mocny line-up, bo w tym roku PlayStation ma słabszy.
Znaczy słabszy, to inny bym powiedział, bo powiem wam, że ja się zapoznałem z tym line-upem, jeżeli możemy tak płynnie przejść do tego, co Sony, nie wiem, czy czytaliście, jak jest line-up Sony, to powiem wam, że może tych takich blockbusterów, takich tytułów nie ma zbyt dużo, bo to prawda, takich walnięć, bo to jednak jest troszeczkę przeniesione na 2016 rok, ale jeżeli ktoś lubi tytuły indie, tutaj ukłon do Dawida, Dawid lubi tego typu klimaty, to jest kilka naprawdę bardzo ciekawych produkcji z Abzu na czele, moim zdaniem.
Tak, widziałem już nowy gameplay z Abzu.
Absolutnie fantastyczna rzecz.
Jest fenomenalny tytuł, naprawdę.
Widać, że ten duch, znowu ten duch, który się przewija przez wszystkie produkcje tego studia, został widać, że w te nowe realia też tchnięty i od razu chciałby się w to zagrać.
Tak, no, tak, od pierwszych momentów, naprawdę, ten tytuł jest zachwycający, do tego jest jeszcze ten Rime, który mi się też bardzo podoba.
Duchowy spadkobieca Aiko od twórców Deadlighta.
Tak jest, dokładnie.
Tutaj oni się nazywają jakoś Tequila Games, czy tak mi się wydaje.
No i pamiętajmy, że jeszcze gdzieś tam z tyłu głowy No Man's Sky, który tak naprawdę nie mamy jakichś konkretów, ja bym bardzo chciał na tym E3 zobaczyć konkrety dotyczące gameplayu, bo jak na razie dostaliśmy taki ogólny zarys w tych wszystkich
wszędzie
trailerach.
Strzępy generalnie.
Tak, wszędzie strzępy, tylko jakieś tam zachwyty bardzo takiego wydaje się sympatycznego tego twórcy, który jest bardzo mocno wkręcony w to. To jest takie widać jego dzieło, jego życia i chciałbym, żeby ten poziom zajarania się, który ma ten twórca, żeby tak spłynął na mnie po tym nowym trailerze, żebym ja rzeczywiście też poczuł, że ta gra naprawdę będzie takim mocnym kopem. Także tego typu produkcja...
Wiecie co, jeszcze wciąż czekam na Firewatcha, bo też jestem ciekawy, co się z tym tytułem dzieje. Bo to
i jeszcze nie zapamiętajcie o The Witness, tym bardziej, że twórca ostatnio powiedział, że gra to jest gra indie, nie zapominajmy. Powiedział, że przejście jej na 100% to będzie około 70 godzin.
O proszę.
Czyli
proszę,
to byłby rekord, jeśli chodzi o gry indie. Po prostu to ma być gra gigantyczna i dlatego też produkcja jej tak bardzo się przedłuża w czasie, ale podobno już prace nabierają w końcu jakiegoś takiego wyglądu już bliżej końca, więc ja też liczę, że na E3 coś takiego pokażą.
No i pamiętajcie,
ale
no,
uważam, że to, co jest najfajniejsze, jeśli chodzi o Sony, i szkoda, że to wypłynęło przed targami, i tutaj szczególnie pewnie Piotrek najbardziej, ale myślę, że wszyscy się tym zajarali, czyli mam na myśli remaster, remake w zasadzie, może remake oryginalnego Ratcheta w zupełnie nowej odsłonie, takiej nawiązującej stylistyce do tego filmu animowanego, który ma się niebawem pojawić.
No, wygląda bajecznie, naprawdę.
Jest... To, co oni to zrobili...
Piotrek coś mówił o gibających się uszach.
Tak, tak, tak.
No, bo tam są gibające się uszy i gibające się uszy są jakby taką sygnaturą Ratcheta i pamiętam właśnie, że jak grałem w Tools of Destruction i tak dalej, to mi się to strasznie podobało i on tutaj mają lepszą fizykę i to futro powiewa i jest, a, jest mega.
No
jest
ale super. Przede wszystkim no, te tła no, wyglądają mega, no. Niesamowicie po
znaczy,
prostu.
Ja wam powiem,
tam
że w ogóle...
się tyle dzieje, no. Tyle szczegółów. Tam się tak jest w ogóle dopracowana w najmniejszych szczegółach, tak się wydaje. Przynajmniej ten poziom, który pokazali.
Tak, tak, tak. Ja też się zgadzam. Ja tam oczojebu można dostać.
To wygląda jak gra, która jest takim film Pixara, który możemy sobie grać po prostu.
Mm-hmm, dokładnie, dokładnie.
To jest ten poziom.
Także naprawdę powiem wam, że jeśli chodzi o platformówki, to nowa jakość, bo pamiętacie z początków konsoli, znaczy ze startu konsoli Sony, jak się nazywała ta platformówka od tego marka? Knack, właśnie. Knack.
Knack. Tak. I powiem szczerze, że to Knack teraz wygląda jak taki mega ubogi krewny.
No, no dokładnie, taki upośledzony krewny wręcz, no bo Ratchet wygląda przecudownie i naprawdę można...
Gameplayowo to też wiadomo, że to jest Ratchet, no to nie ma co o tym gadać.
Można generalnie pozazdrościć posiadaczom konsoli Sony, że będą mogli zagrać naprawdę w platformówkę absolutnie z najwyższej póły, bo to jest...
No, dokładnie, to jest taka, że wszyscy zawsze mówili, platformówki to tylko Wii U, a teraz po prostu nawet wszystkie gry na Wii U będą biednie wyglądać przy tym remasterze.
Mhm, dokładnie.
Przy remake'u, przepraszam, w sumie to nie jest remaster.
No właśnie.
Jeszcze jedna sprawa. Myślę, że Piotrek kupujesz w dniu premiery, bo $40 to jest cena, jaką ustalili, w związku z czym to nie będzie ten tytuł w full price, ale jednak... dostępny w Polsce za powiedzmy te 169 zł, więc...
Znaczy ja biorę na pewno na starszy, tylko jeszcze teraz pytanie, czy czasami jakieś kolekcjonerki z siebie nie wyplują, bo ja bardzo chętnie bym im więcej kasy wepchnął do kieszeni.
Wiecie co, ja jeszcze powiem wam, że ja liczę na jedną rzecz, bo kurczę, to naprawdę też będzie skandal, jeżeli, ja już o tym pisałem na stronie naszej, na naszym fanpage'u, ale to będzie skandal, jeżeli Sony w tym roku nie ogłosi obniżki ceny, bo powinni to zrobić, moim zdaniem. Dlatego, że no Microsoft, jak widać, walczy tutaj cenowo. Ja wiem, że PlayStation 4 sprzedaje się jak świeże bułeczki i w zasadzie skoro się sprzedaje i mimo takiej ceny nadal ludzie kupują, to Sony jak najbardziej pewnie chciałoby doić wszystkich, dopóki ta sprzedaż będzie ciągle tak wywindowana.
Znaczy ja w to nie wierzę, ja myślę, że jeśli już to utrzymają cenę, ale dołożą coś ekstra.
Ale wiesz co, to jest dwa
na przykład
to jest
zrobią
dwa lata.
Po prostu, że Ratcheta, wrzucą Ratcheta na przykład w tym sensie, ja bym tak obstawiał, że...
Ja bym raczej zaryzykował stwierdzenie, że ewentualnie mogło obniżyć cenę bazową konsoli z dyskiem 500 giga, a po starej cenie sprzedawać tą 1 terabajtówkę, która ostatnio gdzieś tam wypłynęła.
Ale dokładnie.
Bo ich po prostu nie stać za bardzo na to, żeby teraz się bawić w jakieś diametralne tutaj zmiany.
Ale dokładnie, ja się zgadzam z tym, że jeżeli by coś dołożyli, to niekoniecznie od razu mają obniżać cenę, tak? Ale ta, że tak powiem, konsola ta standardowa, która już się pojawiła 2 lata temu, z takim, że przy takim wyposażeniu, jakie ona posiada na starcie, czyli tam z dyskiem 500 giga plus ewentualnie z jakimś tytułem, a czasami nawet nie, no moim zdaniem po 2 latach już, no powinni, tak z czystej przyzwoitości już naprawdę powinni tą cenę konsoli obniżyć.
Dobrze, no to tyle chyba jeśli chodzi o Sony i takie nasze przewidywania. Teraz sobie jeszcze przejdziemy na rzecz, która w sumie też nie dotrwała do E3, czyli ogłoszenie współpracy między Oculusem i Microsoftem. Dwie najważniejsze rzeczy to jest takie, że w zestawie z Oculusem będzie pad Microsoftu i mowa tu o padzie od Xboxa One, który już będzie działał z PC-tem. Tylko, że ten pad jest wymagany z Windowsem 10, czyli rozumiem, że do Oculusa trzeba mieć Windowsa 10, jeśli chcemy z tym padem sobie oficjalnie pograć. I druga rzecz jest taka, że będzie można grać w gry z Xboxa One z Oculusem, ale jest to dosyć skomplikowana kwestia, ponieważ do tej rozgrywki będziemy potrzebować peceta, który nam będzie streamował gry z konsoli. W ten sposób po prostu będziemy jakby to obchodzić, czyli jak rozumiem będzie tutaj wykorzystywana zarówno moc obliczeniowa konsoli tutaj do tego, żeby generować ten obraz i żeby w interakcję w grą schodzić, a moc obliczeniowa peceta posłuży za to, żeby dać radę obsłużyć te wszystkie funkcje związane z VR-em, czyli to jak ruchy głowy wpływają na ruchy kamery i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że Oculus ma kosmiczne wymagania, czyli tutaj dwa sprzęty zaprzęgnięte do siebie, no i też trzeba będzie się liczyć, że komfort z tym będzie trochę mniejszy, bo mimo wszystko nawet po kablu te rozwiązania zawsze jakieś tam kilkunastu milisekundowy, kilkudziesięcio lag wprowadzają, no bo tak działa ta technologia i po prostu nawet na super łączu gigabitowym w domu niestety, ale to taki znaczy, minimalny lag zawsze będzie.
Lag może być większy, Robert, bo ja nie wiem, czy ty zauważyłeś, ja tą konferencję prześledziłem dość dokładnie i to znaczy to jest plus i minus jednocześnie, tak? Dlatego, że nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale ten sprzęt podobno jest, jeśli chodzi o komfort, ultra lekki, przynajmniej tak jak zapewniają. Ja mam nadzieję, że będzie można na Gamescomie rzeczywiście go przetestować, bo tego pierwsze wersje Oculusa 2 lata temu na Gamescomie miałem okazję przetestować, więc będę mógł teraz sobie spokojnie porównać, jak to wygląda. A druga sprawa jest taka, że odbiornik, który jakby ten sygnał wyłapuje, jest gdzieś tam postawiony obok telewizora z tego co tam widziałem i tak naprawdę żadnego okablowania nie ma, więc to musi działać jakąś technologią radiową, musi być przesyłany ten obraz, co prawdopodobnie
spowoduje. Ale wiesz, pad od Wii U na przykład też jest tak robiony i laga nie ma, więc może to jest jednak już tak zrobione, że tutaj opóźnień nie będzie.
No ja się zastanawiam, jeżeli to przechodzi z Xboxa do PC-ta, a później jest jeszcze jakoś drogą radiową wysyłane do Oculusa, to mi się wydaje, że jednak lag może być, ale nie wiem, może sobie jakoś z tym poradzili. Ciężko teraz tutaj wyrokować. No
i wbrew pozorom Ratchet i Oculus mają sporo wspólnego, ponieważ okazuje się, że Insomniac Games będzie tworzyć grę na wyłączność dla Oculus Rift.
Tak, i nie tylko. Jeszcze kto tam? Square Enix i jeszcze jakieś trzecie studio bodajże z takich większych, bardziej znanych, bo reszta to są już pomniejsze studia. To jest ciekawe w ogóle. To znaczy, ja tak się śmiałem trochę, że tutaj będą powstawały dzięki temu, że Oculus będzie nawiąże tą współpracę w jakimś tam sensie z Microsoftem, że będzie tych ekskluzywów troszeczkę więcej na konsolę Microsoftu, ale...
Ja bym wątpię, bo gry pod VR będą tak zaprojektowane, że jak je przeniesiesz na zwykłą konsolę bez tej opcji, a trzeba by przynosić na Xbox One, mieć świadomość, że większość graczy by grała bez okularów, no bo jakby nie każdy ma PC teraz Windowsem 10 mocnego, który obsłuży Oculusa,
no tak.
No to one już mogą się nie nadawać, bo wiesz, bo tam sam fakt eksploracji i chodzenia po prostu w świecie z perspektywy FPP może jarać, a w momencie, kiedy nie będziesz miał tej imersji, no to powiesz, że gra jest nudna.
No tak, 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 tak. Znaczy ja wam powiem...
Więc to rozwiązanie mimo wszystko uważam, że jest słabsze od tego, co spróbuje Sony z Project Morpheus, ale z drugiej strony wiemy tak mało o tym projekcie Sony, że jeszcze ciężko wyrokować, na ile jedno i drugie podejście będzie ze sobą konkurować, znaczy, po prostu i jak to dla graczy wyjdzie ostatecznie.
Ja powiem tak, jako fan ciemnej strony Microsoftu z Krzemowej Doliny, ja się cieszę, że oni tak próbują, że tak powiem, każdą dziurą dotrzeć do odbiorcy i zainteresować po prostu na wielu polach wieloma różnymi technologiami różnych ludzi i ta rodzina, mam nadzieję, będzie się rozrastać, będzie coraz więcej osób zainteresowanych jakimiś tam produktami Microsoftu. Także z tej strony to jakiś tam powiedzmy plus, ale z drugiej strony ja wam powiem, że akurat Oculus mnie średnio interesuje. Ja jednak jestem chyba bardziej zainteresowany.
Mnie też.
Ja jestem zainteresowany raczej HoloLensami, tak, i tym rozwiązaniem. I jeżeli to zostanie zrobione w jakiś taki naprawdę dobry sposób, że nie będzie to kolidowało jakby z takim...
Tak, żebym mógł grać na normalnym telewizorze, ale przy wykorzystaniu HoloLensa, żebym miał jeszcze jakieś dodatkowe
na przykład.
I to byłoby fajnie. Ja i tak jestem sceptycznie nastawiony do wszystkiego, co trzeba założyć na głowę, bo tak naprawdę umówmy się, wydaje mi się, że komfort robienia czegokolwiek z odmianą jakiegokolwiek sprzętu do badań neurologicznych a la encefalograf, no myślę, że może być mało komfortowe i wydaje mi się, że jakiekolwiek okablowanie, jakiekolwiek znaczy w ogóle noszenie czegokolwiek na łbie, co nie wiem, ma jakieś pola elektromagnetyczne i tak dalej. No mi się to wciąż nie podoba i uważam, że to jest w wielu przypadkach może być ryzykowne i będę chyba sceptyczny do końca tego, jak ta technologia powstaje. Zresztą ona powstaje, umówmy się, topki VR-owe powstają od 20 lat i tak naprawdę do dzisiaj nie udało się niczego sensownego osiągnąć, więc to jest jakiś taki trochę dla mnie utopijny kierunek i nie wierzę w to, że w najbliższych latach powstanie coś sensownego związanego z tymi VR-owymi nocnikami, więc znaczy, dla mnie to jest mech. Tak
ja ci powiem, że 2 lata temu to strasznie kulało, bo jak te wczesne...
Znaczy Szymon, to kuleje od 20 lat. No. Na Amidze już były przymiary na topki i tak naprawdę do dzisiaj nic nie powstało sensownego, co można by zastosować w grach wideo.
Znaczy wiesz, no, ja po prostu mówię tylko tam o swoim doświadczeniu, tak organoleptycznie przetestowałem, jak to wyglądało 2 lata temu i powiem wam tak, ani rozdziałka, o czym zresztą, co było śmiesznie, bo przypomnijcie sobie na tej konferencji teraz, która była Oculusa, również o tym powiedzieli, że ta jakość obrazu to jeszcze nie jest taki standard, jak wszyscy może, jakiego wszyscy by może oczekiwali, tak? Że to jest tak naprawdę taki pierwszy sprzęt, bardzo dobrze zrobiony, bardzo fajnie dostosowany już do gracza i do jego potrzeb, ale to jeszcze nie jest taki top, to w co celują, tak? Tylko to jest tak jakby pierwsza wersja i można jakby sugerowali nam, że może się pojawić pewnie jakiś Oculus 2 czy Oculus 3 już w przyszłości. Także no nie robiło to wrażenia i człowiek taki czuje się odizolowany, osłupiony wręcz po zdjęciu całego tego sprzętu. Także nie wiem, zobaczymy, czy coś się zmieniło, czy to, co teraz tam teasowali, że jest o wiele lepiej niż tam jakiś czas temu, czy rzeczywiście jest taka różnica. No zobaczymy, no mam nadzieję, że będzie dane to przetestować.
No, a to powiem tak, że nie dane będzie wszystkim przetestować nowe kierownice Logitecha. Bo cóż by to był odcinek podcastu bez płynnego przejścia. Tak się właśnie
ty już zrobiłeś dzisiaj płynne przejście, bo połączyłeś Ratcheta i Oculusa, więc to...
No tak, to było takie...
To była incepcja.
Tak, dokładnie, to już był niezły poziom. Słuchajcie, kiedy usłyszałem, że Logitech robi kierownicę do PlayStation 4 G29, to naprawdę... I jeszcze słyszałem plotki, że 180 euro, to już prawie klikałem kup teraz, zamów, szybko i tak dalej. No ale ostatecznie okazało się, że G29 jest napakowane naprawdę mega funkcjami, zarąbistą technologią.
No i, materiałami, nie zapomnijmy, bo materiały też są rewelacyjne użyte w...
No i tak, skóra i stal.
Skórzane obicie i stal nierdzewna. Dokładnie. I mechanizm, który eliminuje luz zarówno na kierownicy, jak i na pedałach. W związku z czym ta kierownica jest jedyną chyba na rynku, jak słyszałem, ale to dosyć takie marketingowe gadanie, która fizycznie nie ma żadnej takiej tej martwej strefy. Mhm. Ponieważ mechanizm jest tak zrobiony, że nie ma luzów żadnych. Tak.
Znaczy nie, no ma martwą strefę. W momencie, kiedy idziesz do sklepu, widzisz cenę. To jest martwa strefa.
Dokładnie. Jest to martwa strefa, dosyć duża, bo opiewająca na kwotę sugerowanej ceny detalicznej 1600 zł w Polsce.
Nie, mój drogi. Chwileczkę. Nie, no. Około 2000
euro.
Około 2000
nie.
Łącznie.
Nie, jest już podana w oficjalnej informacji.
Ale słuchaj,
Logitechu.
Ale ty mówisz, wiesz co, bo nie wiem, czy ty doczytałeś. Mówisz o samej kierownicy tak naprawdę z pedałami. Jeżeli chcesz mieć pełny zestaw, czyli interesowałoby cię pełne...
Tam jest jeszcze gałka jakaś, tak?
Tak, tak.
No to jest 8650. Drążek zmiany biegów. Dokładnie. Drive Force Shifter kosztuje 250 zł, czyli oficjalna cena 1850 zł.
Okej, ale teraz moment, tak na dobrą sprawę. Fakt, że Logitech nie dorzuca tego w standardzie, jest moim zdaniem jak najbardziej okej. Okay,
tak.
Ponieważ o ile sam jestem bardzo dużym fanem machania gałką, no to... sorry, ale...
Jak to zabrzmiało?
Okej, to zabrzmiało źle, tak, teraz to do mnie dotarło. Natomiast nie oszukujmy się.
Już nie wyjdziesz z tego.
Wiem, że z tego nie wyjdę, tego po prostu zignoruję i pójdę dalej. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że stosunkowo niewielka ilość samochodów, biorąc pod uwagę gry pokroju Gran Turismo czy Forza Motorsport, aktualnie dalej potrzebuje od nas tego trzeciego pedału i rzeczywiście wajchowania, więc no te manetki są jak najbardziej okej. Okay. I w związku
pamiętajmy,
z tym...
że podstawowa kierownica ma manetki do zmiany biegu, w związku z czym gałka jest rzeczywiście naprawdę opcjonalna i tylko dla takich mega hardcore.
To znaczy,
fanów.
Ja wam powiem tak, to wszystko zależy od tego, w jaką grę gramy i jakim samochodem w danej grze jeździmy, no bo miejmy na uwadze to, że w niektórych super samochodach, którymi można jeździć sobie w różnych grach, również występują manetki, tak, do zmieniania biegów, więc tutaj...
No to w większości na chwilę obecną.
No więc
dokładnie,
właśnie.
Dokładnie, bo zazwyczaj to jest tak, że mamy automat i po prostu sobie w tej chwili wyglądamy, że jakby bawimy się w to, że przerzucamy automat w tryb sekwencyjnej zmiany biegów i lecimy łopatkami.
Dawid, ale
sprzęgło nam jest do niczego niepotrzebne, Dawid... bo tego sprzęgła fizycznie w tym samochodzie nie ma.
Dawid, w twoim nie ma, bo ty masz Poloneza, to dlatego.
No ale no właśnie.
Ale właśnie, słuchajcie, gdybyście mieli maluch racer, to mi się wydaje, że warto byłoby dokupić jednak tą manetkę.
No pewnie.
Bo wtedy już mamy, w ogóle do gier takich, gdzie jest więcej starych samochodów, no to faktycznie ta gałka mogłaby zwiększyć feeling z jazdy.
Nie, to jest w ogóle rewelacyjny patent w momencie, kiedy powiedzmy, nie wiem, wsiadalibyśmy w jakiejś grze za kółko starego Lamborghini Countacha, no to oczywiście tak, chciałbym mieć tą gałkę do zmiany biegów.
Albo Nysy, albo no Tarpana. Tak.
No to Lublin. Nie wiem, czy jest jakiś PRL racer albo coś w tym
stylu. I powiem
stylu,
specjalnie,
tak
że jak jedziesz Lublinem, to te biegi się tak mega ciężko zmieniają, że musisz sobie złamać ten drążek.
Nie, że tak w autosanach kiedyś było, że trzeba było szukać biegu, tak kręcić. Pamiętam, jak kierowca, który nas woził do szkoły, to było tak, że on jechał i to było, jak wcisnął sprzęgło, to tak naprawdę trwało to dobre 3 sekundy, zanim cokolwiek tam znalazł. 10
kilometrów przejechał na wciśnięcie sprzęgle.
Tak, wiecie, to jest właśnie to. I to kręcenie taką gałą, tak naprawdę, która była przynajmniej z pół metra miała od podłogi.
Tak.
No to powiem szczerze, że to też książki grunt wchodzisz. Nie wiem, jak to słuchacze słyszą.
A jednocześnie chłop jeszcze musiał dwoma rękoma w ogóle skręcać kierownicą, bo wiadomo, wspomagania nie było, nie?
A pamiętasz, jakie tam były luzy? Tam były luzy na przynajmniej dobre, wiesz, pół obrotu kierownicy.
No tak, tak, tak.
No tak, więc Logitech G29 takich luzów nie ma. Podobnie jak G920, który jest kierownicą tę samą, chociaż pozbawioną dwóch feature'ów, która będzie przeznaczona dla Xboxa One. I tu jest niestety duża wada dla osób... tak, i dla peceta. Tu jest niestety duża wada, po pierwsze tak, ta konsola na PlayStation prawdopodobnie zadziała tylko jeszcze z PS3, a z pecetem nie. A znowuż, jeśli ktoś ma gry wyścigowe i chciałby mieć jedną kierownicę i do Forzy 6 na przykład, i do Gran Turismo 7 w przyszłości,
to ma problem.
No to ma problem, bo musi wydać 3000 zł, tak, na dwie te same kierownice, bo niestety tej cross-platformowości nie będzie.
To już jest kompletnie zrozumiałe, kompletnie.
Ale wiecie, z czego to wynika? To wynika z tego...
Z pazerności.
Certyfikacji.
Z pazerności i z tego, że w tej chwili Logitech ma monopol na kierownicę do konsol. No i koniec. Nie ma
innych. Nie ma monopolu, no bo jeszcze jest Thrustmaster, który sprzedaje dokładnie w tej samej cenie produkt premium. I moja uwaga do Logitecha jest taka, nie zawracajcie dupy, nie narzekajcie, że kierownice się nie sprzedają w momencie, kiedy wystawiacie jedną za 1600 zł.
No. Dokładnie.
Ja tylko się zastanawiam, czy to Microsoft i Sony nie zablokowały tej cross-platformowości, bo tak sobie patrzę, że ta kierownica... na wersję Microsoftową ma wszystkie te przyciski przystosowane po prostu do Microsoftu i ta na PlayStation analogicznie, więc po prostu może Sony powiedziało nie i Microsoft powiedział nie i tak musi być po prostu. No. Bo na przykład nie byłoby przycisku Share albo na przykład Microsoft nie życzyłby sobie, żeby był przycisk Share, który jest PlayStation. No wiecie, takie pierdoły,
no może być coś na rzeczy.
Może powinni zrobić po prostu wymienialne faceplate'y, które by się nakładało na same koło.
Wiecie, też mogłoby tak być.
Wiecie, co jest najsmutniejsze w tej całej sytuacji? To, że kierownice niestety nie tanieją, jak nauczyła nas już poprzednia generacja.
G27 patrzyłem dzisiaj 950 zł.
No i tak niestety pozostanie. Matko. Jedyne, powiem wam, na co można liczyć, to niestety na jakichś wkurzonych ojców, którzy na Allegro wystawią sprzęt, bo młody przyniósł słabe oceny ze szkoły i to jest chyba jedyna opcja tak naprawdę.
Mam nadzieję, że Gimbaza tutaj słabe oceny od września, bo...
Także Gimbaza, która nas słucha, słuchajcie, do dzieła. Psujcie oceny w szkole i...
Wysyłajcie linki do aukcji od razu, żeby nie było.
Tak jest.
Będziecie mieli przynajmniej pewność, że trafi w dobre ręce.
Wymienimy was z imienia i nazwiska na antenie.
To jest dokładnie bardzo atrakcyjna nagroda.
W tym tygodniu najsłabiej uczył się.
Tak.
Logitech G920 pojawi się dopiero na jesień, natomiast w lipcu pojawi się ta wersja PS4-kowa. I to w sumie wszystko, co przygotowaliśmy dla was dzisiaj. Tak, zamiast przypominać tradycyjnie do wchodzenia na te wszystkie nasze profile, to zapraszamy was po prostu na padtv.pl, gdzie pojawi się link do konferencji. Warto też śledzić Facebooka i Twittera, bo tam po prostu powrzucamy te najważniejsze rzeczy. I przypominamy wam, że słyszymy się w poniedziałek 15 czerwca o godzinie 18.30 na naszym oficjalnym livestreamie.
Jak tego słuchacie teraz, to do usłyszenia dzisiaj.
Dokładnie tak. No chyba, że udało nam się przed północą, jesteśmy jakimiś magikami, a wy rozciągnęliście to i słuchacie jeszcze przed 23.59, ale myślę, że to jest mało prawdopodobne. Ale jeśli tak, no to gratulujemy.
Ostrzegam, przypominam się, bo to było dwa odcinki temu, na pewno będę pijany, także...
To może po prostu wszyscy bądźmy pijani i wtedy będzie jakoś tak spójniej.
Jeszcze szybka reklama, jeżeli ktoś ma Xboxa One, czyli tą jedyną słuszną konsolę, to pamiętajcie, że jest aplikacja taka super, dzięki której będziecie mogli oglądać. A nie, co ja gadam
tylko,
w ogóle.
Tylko konfę Microsoftu będzie można to
obejrzeć. No oczywiście. Właśnie, to lipa. Nie, no, dobra, to nieważne, dobra, nieważne.
Jak tam twoja jedyna słuszna konsola, co?
No dobrze się ma.
Aha. Ja nazywam się Robert Fijałkowski, prowadziłem dzisiejszy podcast, ja już wam dziękuję za uwagę, a ze mną był jeszcze Szymon Zalichta.
Trzymajcie się ciepło.
Piotrek Modzelewski.
Dzięki wielkie, hej.
I Dawid Maron.
Siema i do usłyszenia niebawem.